Ten tekst o ojcostwie duchowym nazwałem, tak długo się zastanawiałem nad tym, długo w ogóle chodziłem z tym tematem, nie wiedziałem jak podejść do tego, jak wyrazić to, co jest istotne, jednocześnie, żeby też nie zamęczyć czytelnika jakąś wielką teologią. I wpadł mi w takie wspomnienie, które miałem. Chyba mi się wydaje, że to był Poznań, ale być może to było inne miasto. I od tego wspomnienia zaczynam ten tekst. Zaczyna się tak. Plac zabaw w jednym z parków Poznania lub może jakiegoś innego miasta. Tuż przed ogrodzeniem, za którym bawią się dzieci, stoi młody tata. Prawą ręką trzyma małą rączkę syna, a lewą wskazuje na coś wysoko. Malec podskakuje obok i naśladując tatę unosi prawą rękę do góry i krzyczy niebo. Ten obraz, który wrył się w moją pamięć, wraca teraz do mnie, kiedy mam napisać coś o ojcostwie duchowym. I myślę, że nie przypadkiem akurat taki obraz wraca i też starałem się ten tekst nazwać wskazując na niebo, czyli o doświadczeniu ojcostwa duchowego. Pierwszą rzeczą, która jest ważna w podejściu do ojcostwa duchowego, to jest potrzeba. Potrzebuję cię, tato, bo bez ciebie nie dam rady. Podobne słowa słyszą ojcowie na całym świecie. Czasem na nie odpowiadają, czasem nie, ale niezależnie jednak, jaka to jest odpowiedź, czy nie ma tej odpowiedzi, potrzeba istnieje. I tą potrzebę każdy z nas odczuwa. To jest potrzeba rady i pouczenia, potrzeba rozmowy, towarzyszenia, obecności i oparcia. Bez względu na swój wiek czy wykształcenie, każdy człowiek odczuwa to wszystko w sobie. Prędzej czy później każdy odkrywa, że sam nie może sobie poradzić w wielu dziedzinach swojego życia. Że potrzebuje innych. Dlatego szuka kogoś, dzięki komu mógłby się umocnić. Doradców, przewodników, mistrzów, terapeutów. Tych wszystkich dzisiaj jest bardzo dużo. Bardzo dużo, czasami się wydaje, że nawet za dużo, co budzi zrozumiałe uczucie przesytu i takiej nieufności. Niektórzy jednak z tych ludzi spełniają doskonale swoje zadania. Mają jakąś rolę do odegrania. Ale jednak sprawa nie jest taka prosta, ponieważ wraz z pogłębieniem się naszego doświadczenia duchowego odczuwamy, że sama porada, same kierownictwo, sama terapia, same dobre wskazówki nie wystarczają. Nie wystarcza tylko coś, co, tylko ktoś, kto spełnia jakąś swoją funkcję. To ma jakieś zadanie do spełnienia. Tutaj potrzeba czegoś więcej. Być może, że potrzeba czegoś głębszego, czy może trochę bardziej osobistego. I myślę, że to coś powoduje, że wyraża się to w takiej potrzebie, która nazywa się potrzebuje ojca. Już nie szukam kierownika, ani terapeuty, ani nawet mistrza, ani jakiegoś innego trenera. Tylko ja po prostu potrzebuję ojca. No tu jest pewien problem. No bo nawet jeśli odczuwamy w sobie taką potrzebę, to jednak zastanawiamy się nad tym, kim właściwie taki ktoś powinien być. Świętym? Mistrzem? Człowiekiem o nadzwyczajnych umiejętnościach i wiedzy? Szukając odpowiedzi na te pytania, często musimy konfrontować swoje własne oczekiwania z rzeczywistością. Świętym? Być może. Czy jest mistrzem? Czasami może jest. Czy jest człowiekiem o nadzwyczajnych umiejętnościach i wiedzy? dla mnie jest, dla innych niekoniecznie. Jednoznacznych odpowiedzi na te pytania nie ma, a to nasze poszukiwanie takiego świętego mistrza o nadzwyczajnych umiejętnościach spełza na niczym, na takim dużym rozczarowaniu. Nie ma takich. Po prostu nie ma takich ludzi. Świętych mistrzów w nadzwyczajnych umiejętnościach. Zatem pytanie jest takie, co upoważnia człowieka do bycia ojcem, czy też duchową matką, bo przecież w takim samym wymiarze mówimy o ojcostwie duchowym, jak i o macierzyństwie duchowym. Tutaj nie ma różnicy. Czyli co upoważnia do bycia takim ojcem? Albo przez kogo taki ojciec duchowny jest ustanawiany? Nie wiem, przychodzi dekret z kurii, albo nie wiem, co. Czy jakieś dostaje specjalne namaszczenie? W jaki sposób jest ustanawiany? Ma jakąś specjalną ceremonię bycia ojcem? Słyszałem teraz, że na uniwersytecie kardynała Wyszyńskiego w Warszawie można skończyć podyplomowe studia z kierownictwa duchowego. Pytanie jest, czy one upoważniają do bycia ojcem duchowym. Na te wszystkie pytania odpowiedź, chociaż wydaje się na początku trochę trudna, jednak jest bardzo prosta i streszcza się w jednym zdaniu. Ojciec wyłania się samoistnie i bez żadnego aktu zewnętrznego pełnomocnictwa. Po prostu dochodzi do tego za sprawą uznania go za takiego przez ludzi. I tutaj już nikt nie ma nic do gadania. Po prostu w nurcie całej chrześcijańskiej wspólnoty dla wierzącego ludu Bożego, który jest nośnikiem tradycji, to jest największy przejaw tego, że rzeczywiście tak jest. Oczywistym jawi się wtedy, że to właśnie ta osoba, a nie inna, ma dar duchowego ojcostwa. Wtedy zaczyna się coś takiego, co jest trochę dziwne, z dwóch stron jest dziwne, bo jest pewien ruch, spontaniczny ruch, który nie ma żadnych formalnych uwarunkowań i bez tych formalnych uwarunkowań i spontanicznie ludzie po prostu przychodzą do takiej osoby i proszą o radę czy o rozmowę. Trzeba zauważyć, że tutaj inicjatywa wychodzi przede wszystkim od tego, kto przychodzi. Nigdy nie wychodzi od strony ojca duchownego. Czyli to nigdy nie jest tak, że mogę sobie wywiesić tu na płocie na przykład ojcostwo duchowe od 9 do 18 z przerwą na obiad. Po prostu to jest coś spontanicznego. I też bez jakichkolwiek zabiegów. Oczywiście zazwyczaj jest tak, że początkowo ten, do którego się zwracają inni, będzie ich odsyłał, radząc, żeby lepiej porozmawiali z kimś innym, bo on to się na tym najbardziej nie zna. Z czasem jednak będzie musiał się skonfrontować z tym, że ci ludzie ciągle przychodzą. I wtedy przestanie ich odsyłać i zacznie przyjmować każdego przychodzącego jako objawienie woli Bożej. W ten sposób właśnie duchowe dzieci ujawniają ojcu jego samemu, jemu samemu, ojca jemu samemu. Duchowe dzieci ujawniają ojca jemu samemu. Ojcem duchownym zostaje się zawsze ku własnemu zdziwieniu. Ten, kto zostaje ojcem duchowym, jest zdziwiony. Wtedy rzeczywiście rodzą się takie pytania, które sobie taka osoba stawia. Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Przecież nie jestem jeszcze gotowy. Nie mam jeszcze 50 lat skończonych, ani siwej brody. Nie mam tego albo tamtego. Nie nadaje się. To zdumienie odkrywa przed tą osobą tajemnicę zawartą w prostej odpowiedzi: nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. To po prostu nie wiem, I on wtedy, i wtedy ta osoba musi, ten ojciec duchowny, który się właśnie objawia, musi w pokorze powiedzieć sobie, podobnie jak ojciec dowiadujący się, że właśnie nim został, przyjacielu, no nie masz wyjścia, zostałeś ojcem. Wtedy dopiero dochodzi do takiej akceptacji tego daru. Zostałeś ojcem i tutaj w tym przyjęciu swojej roli jako ojca odkrywa dar. Rozumie, że to nie jest żadnych jego zasług, ani z żadnych studiów, ani z niczego innego, tylko to jest dar. I tutaj dochodzimy do czegoś, co zawsze było związane z darem ojcostwa, że ojciec duchowny jest w istocie rzeczy najbardziej postacią charyzmatyczną, to znaczy taką, która jest obdarowana darmo, bez jakichkolwiek jego zasług. I ona jest, i ta, ten ojciec duchowny jest obdarzony bezpośrednio takim darem od Ducha Świętego. I na to już nic nie poradzi. Dostał i koniec. Nie można tego ani założyć, nie można się tego wyuczyć, ani tego w żaden sposób spowodować. Samo wykształcenie teologiczne, czy nawet święcenia kapłańskie nie wystarczają do tego, żeby być ojcem duchownym. I myślę, że to jest jedna rzecz, z którą jest dzisiaj pewna trudność, ponieważ jest taki żal, który się czasami daje słyszeć, to jest teraz komentarz, który nie ma w tekście, taki żal, który się daje słyszeć, że no nie mogę znaleźć osoby, która by mnie poprowadziła. I to się wiąże z takim wyrzutem wobec duchownych, że oni nie spełniają swojego zadania. Tymczasem święcenia kapłańskie, one nie są święceniami na ojca duchownego. One nie są święceniami na ojca duchowego. One są święceniami kapłańskimi do posługi pasterskiej. A to są dwie różne rzeczy. Kapłan wcale, każdy wyświęcony kapłan wcale nie musi być obdarzony darem duchowego ojcostwa. On jest obdarzony darem posługi, sakramentalnej, pastoralnej posługi. Jeśli z tą posługą sakramentalną i pastoralną wiąże się też pewien dar, który otrzymał, to ludzie sami go znajdą. To ludzie sami go znajdą. Ale też trzeba powiedzieć, że wcale nie musi być wyświęcony. Wcale taki ojciec duchowy nie musi, ani matka, być wyświęcony na kapłana. Nawet w pierwszym okresie monastycyzmu w ogóle nie byli wyświęceni i nie chcieli być święceni. Teraz tak na marginesie sprowokowaliśmy w kongregacji taką dyskusję z ojcem Izaakiem ostatnio na kapitule. Czy opat klasztoru ma być kapłanem? Myśmy powiedzieli, że nie. I właśnie ojciec przeor teraz po nieszporach mi zakomunikował, że przyszedł 11-stronicowy elaborat na temat tego, że powinien być. I że mam, jak znajdę chwilę, się ustosunkować do tego. No więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja cały czas potwierdzam, że nie musi być. Że opat Abba jest ojcem. A to ojcostwo nie jest związane z posługą sakramentalną. Tylko i wyłącznie. Ojciec musi być naznaczony przez ten dar, który otrzymał. Z tym naznaczeniem i z tym darem wiąże się posługa, której on nie jest autorem. On jest tylko wykonawcą tej posługi. On tylko robi to, co po prostu staje przed nim jako zadanie. Nic więcej. Narzędziem, którym Pan zechciał się posłużyć. Jednakże, chociaż przewodnicy duchowi nie są ani oficjalnie wyznaczani do swoich obowiązków, to jednak powinni być do tych obowiązków w jakiś sposób przygotowani. Teraz pytanie brzmi, jak taki ojciec ma się przygotować do tego? Dokonuje się to przygotowanie poprzez ich własną drogę do Boga. To nie jest tak, że kończy się studia teologiczno-filozoficzne i zostaje się ojcem duchowym. Dlatego, że czuję w sobie pragnienie, tęsknotę za Bogiem. I to się dla mnie tylko liczy. I wtedy rzeczywiście, jak ktoś odczuwa w sobie tą tęsknotę i idzie tym, to inni idą za nim, dlatego że czują rezonans tej samej tęsknoty. To dążenie do Boga, to podejmowanie wysiłków i walki. I tutaj napisałem sobie, zawsze pomiędzy modlitwy, zawsze pomiędzy walką i ekstazą. Nie po to podejmują ani to działanie, ani te wysiłki, ani modlitwę. Nie po to, żeby się przygotować do jakiegokolwiek zadania, nawet do takiego zadania wielkiego jak ojcostwo duchowne, ale czynią to przede wszystkim dlatego, że trawi ich pragnienie bycia sam na sam z Bogiem. I to jest podstawowe. Najpierw jest to pragnienie, to chcę być z Nim. I właśnie na tej drodze, która jest bardzo indywidualna, jest takim indywidualnym wabieniem przez Boga, na tej drodze Bóg sam formuje ich poprzez spotkanie z Nim w samotności. To nie jest jednakże taka fizyczna wyprawa w głąb pustyni. Chociaż czasami możecie się znaleźć taką wersję, że żeby być ojcem duchownym, trzeba odejść na jakiś czas od ludzi. To jest droga do serca. Zewnętrzna samotność, chociaż ważna jest i wartościowa, wcale nie jest niezastąpiona. I można nauczyć się stać przed Bogiem w pojedynkę, prowadząc jednocześnie życie aktywnej posługi pośród społeczności, do której się zostało posłanym. Ponieważ, jak to wszyscy doskonale na tej sali wiedzą, nieustanna modlitwa serca nie jest monopolem pustelników, ale tych ludzi, którzy decydują się na duchową wędrówkę w głąb. Bez tej tęsknoty za Bogiem samym, która stoi u początku, towarzyszy w drodze i trawi cały czas. Trudno mówić w ogóle o ojcostwie duchowym. Można co najwyżej mówić o jakiejś formie kierownictwa duchowego czy poradnictwie duchowym, ale to nie jest ojcostwo. To nie jest jeszcze to. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ojciec duchowy przede wszystkim dzieli się swoim życiem, które sam odnajduje w tej drodze do Boga. To ten przekaz jest jego dzieleniem się ze swoim własnym zmaganiem. I to jest najbardziej autentyczne. Dlatego też zasadnicze znaczenie w ojcostwie duchowym to nie jest ani nauczanie, ani mądrość, czy nawet ascetyczne życie mistrza. Ale to, co jest zasadnicze w ojcostwie duchowym, to jest przedziwna relacja trzech osób. Boga, duchowego ojca i ucznia, który do niego przychodzi. Tych trzech musi być razem. Inaczej nie ma ojcostwa duchowego. To jest tylko kwestia jakiejś tam gimnastyki psychologicznej i zmagania się. To wiąże się też z tym, że ojciec duchowny wcale nie musi być bardzo elokwentny, nie musi bardzo mądrze mówić. Tu daję przykład Sylwana z Góry Athos, Serafina, wielu innych, którzy no nie słynęli z wielkich tam darów mowy, ani też nie słynęli z jakiegoś nadzwyczajnego życia. Po prostu no było coś takiego, co ściągało ludzi do nich, żeby po prostu słuchać. Jak weźmiecie sobie takie zapiski z Góry Athos, Sylwana, to po pięciu stronach człowiek jest już znudzony. No, takie kwiatki świętego Franciszka. No nic tutaj, jak się to czyta teraz po iluś tam latach dla ludzi, którzy nie mieli z nim styczności, nie ma już tego, tak? A jednak te słowa były takie, że one przemieniały ludzi. One działały na ich życie. Dlatego tak się dzieje, że po prostu jest ta relacja trzech. Że to nigdy nie jest tak, że się spotyka tylko na zasadzie poradnictwa, przychodzę po poradę, ale to zawsze jest też tak, że ojciec duchowny nie ma pojęcia, co ma odpowiedzieć. No nie ma pojęcia. Słyszy słowa, rozumie te słowa i nie ma pojęcia, co ma odpowiedzieć. I kiedy zaczyna mówić, dopiero się przekonuje, co ma powiedzieć. To nie jest też tylko z takiego czystego natchnienia, że przychodzi na niego duch i nagle jest oświecony i wie, co ma powiedzieć. Nie, to po prostu jest tak, że to, co jest, to się rodzi wszystko w tej relacji. Bez tej relacji osobowej, relacji nie ma ojcostwa duchowego. Dlatego nie można być ojcem duchownym przez telefon. nigdzie nie widzieć tego człowieka, tak? No nie może. Można się kontaktować, ale to musi się zadziać w relacji. Dlatego, że w tej relacji wszystko jest ważne. W tej relacji tak naprawdę istotna staje się obecność. Obecność tych trzech. Bóg, Ojciec Duchowy i uczeń. Ojciec prowadzi i kształtuje innych nie tyle za pomocą słowa porady czy wskazówki, co poprzez towarzyszenie, zasłuchanie oraz żywy i wyrazisty przykład własnego życia. Równie wiele naucza nie przez swoje słowa, co przez swoje milczenie. Niejednokrotnie więcej poprzez zwykłą swoją obecność niż poprzez wszystkie swoje wypowiadane porady. Ale kiedy mówię o relacji, to mam na myśli nie taką relację, która idzie z góry. Bóg, Ojciec Duchowny i biedny uczeń na końcu, na którego tak wszystko kapie. Jak mówię o relacji, to mówię o dynamizmie czegoś, co się dokonuje pomiędzy tymi trzema. Kiedyś jeden z moich przyjaciół, jak został ojcem, to go zapytałem, mówię: stary, jak to jest, jak się jest ojcem? A on mówi: nie wiem, bo ja to ojcem się dopiero staję. I myślę, że to jest dokładnie tak też z ojcostwem duchowym, że ojciec duchowny po prostu on się staje za każdym razem, a staje się dzięki uczniom. W tej relacji się staje, nie bez niej. Jak nie ma kogoś, kto by go uświadomił w różnych rzeczach, to nie. Ojciec uczy się bycia ojcem od swoich uczniów. Podobnie jak on umożliwia uczniom dostrzeżenie siebie takimi, jakimi są naprawdę, tak oni sami pomagają mu dostrzec i odkryć siebie samego. W większości przypadków ojciec duchowy nie jest świadomy swego powołania do tej posługi, dopóki nie przyjdą do niego inni i nie zaczną nalegać, aby stał się ich przewodnikiem. Tego rodzaju wzajemna zależność utrzymuje się przez cały czas trwania więzi. To ona właśnie w tej relacji uczy dostrzegania tego, co ukryte poza słowami, gestami, przenikania poza stereotypowe postawy i wybiegi, za którymi skrywa się prawdziwa osobowość, niewidoczna dla innych. Tutaj dotykamy czegoś takiego, co jest bardzo ważne. Mówi się, że ojcostwo duchowe wiąże się z takim duchowym darem, który się nazywa diakrisis, darem rozróżniania duchów. Myślę, że wraz z tym darem ojcostwa w jakiejś mierze każdy otrzymuje ten dar rozróżniania duchów, ale wydaje mi się, że w praktyce chyba bardziej się go odkrywa, niż używa się jako już posiadany. Czyli to nie jest na zasadzie, że się włącza się taki przycisk i uaktywnia się teraz ten dar, tylko odkrywa się go w tym, co się dokonuje w tej relacji z tą osobą. Wraz z odkrywaniem tego daru rozróżniania pojawia się też zdolność wypowiadania słów z mocą. Ale i przez to ojciec duchowy się uczy, często dostrzegając, bardzo często bym nawet to podkreślił, dostrzegając swoją bezsilność, niemożność uzdrowienia człowieczych ran jedynie dzięki jakimkolwiek technikom, zdrowemu rozsądkowi czy nawet psychoanalizie. Dostrzega po prostu swoją własną niewystarczalność. Staje wtedy wobec wielkiej tajemnicy drugiego człowieka, której nie może naruszyć. To jest najtrudniejsze wyzwanie w ojcostwie duchowym. Chcesz pomóc i nie możesz, ale musisz uznać tą tajemnicę. Jak przekroczysz tajemnicę, w ogóle nie jesteś w stanie przekroczyć tej tajemnicy, ale gdybyś nawet usiłował, to wychodzisz poza ten obszar działania tych trzech. Bóg, Ojciec Duchowy i uczeń. Czasami ojciec musi długo i cierpliwie czekać, aż uczeń zrozumie prawdę poprzez własne doświadczenie. Czasami musi łagodnie i z wyrozumiałością zgodzić się po prostu na jego błądzenie, chociaż wie o tym, że to jest błądzenie. Myślę, że każdy z was, co ma dzieci, to też o tym wierze. Możesz mu tłumaczyć milion razy, ale dopóki sam się nie wywróci, czy nie wlezie tam, gdzie nie ma włazić, to no, miałeś rację. No widzisz, nareszcie. Chociaż raz. To jest wspaniały dar, w którym najpełniej objawia się miłosierdzie Boże. W tym momencie, w którym ojciec jest bezradny, uczeń jest bezradny, to w tym najbardziej się objawia działanie miłosierdzia Bożego. Bo już nic nie mogą zrobić. Ani ten nie wie, jak do niego dotrzeć, ani ten nie chce słuchać. I już jest sytuacja, w której nic się nie da zrobić. To jest wtedy najpełniejsza możliwość otwarcia na to działanie miłosierdzia Bożego. Ojciec co prawda wypowiada słowo, ale może ono przeobrazić słuchającego tylko wtedy, kiedy on słucha go z uwagą i z gotowością. To doświadczenie Bożego działania. Jeśli zwracamy się do Ojca Duchownego tylko z ciekawością, prawdopodobnie niewiele z tego skorzystamy. No bo zazwyczaj nie spełnia oczekiwań. No nie jest taki mądry, jak myślałem. Przygotowałem takie sobie pytania i się okazuje, że no nie jest taki mądry, jak myślałem. Myślałem, że jest mądrzejszy. Nie? Nie jest taki inteligentny, jak myślałem. Nie jest taki przenikliwy, jak mi się wydawało. I masz mnóstwo niespełnionych oczekiwań. Dlatego, że przychodzisz z innych celów. Nie przychodzisz, żeby szukać Boga, ale przychodzisz po to, żeby wybadać gościa, czy jest święty mistrzem o nadzwyczajnych umiejętnościach. No i nie jest. Czasami oczywiście chciałoby się, aby ojciec duchowny jakimś tajemniczym sposobem od razu przeniknął serce i uzdrowił je. Tak? Spojrzał i już wszystko wiedział. Po co to mówić, nie? Ta przenikliwość duchowa jednak, ona przejawia się przede wszystkim w szczerości, w zaufaniu i w stosowaniu tej praktyki, o której mówiliśmy w październiku, czyli odkrywaniu myśli. I chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo trudna praktyka, dlatego że ona wymaga dużo, długiego czasu. I właśnie to jest bardzo ważne, że ten czas jest czymś, co tworzy, co umożliwia stworzenie tej więzi, tej duchowej więzi. Czyli nie może po prostu ktoś przyjść do kogoś i powiedzieć: proszę ojca, mógłby ojciec zostać moim ojcem duchownym. No zobaczymy. To się musi zadziać samo, to nie można być na zasadzie, no dobrze, no bo można tak zrobić, jeśli chodzi o kierownictwo duchowe, bo ja to rozróżniam. I w tradycji mniejszej to jest rozróżnione. Kierownik duchowy to jest po prostu ktoś, do kogo się zwracam, żeby on spełnił pewną funkcję. To znaczy, ja najczęściej uporządkował moje życie moralno-religijne. Czy pomógł mi uporządkować moje życie moralno-religijne. Czyli idę do kierownika duchownego zazwyczaj z jakimś prostym pytaniem, odnośnie tego, no zrobiłem tak, tak i tak, a on mówi, a to się nie robi tak, tylko się robi tak i tak, i przyjdź za 2 tygodnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? I tak jest praca nad sobą. To jest ważny etap, ale to nie jest ojcostwo duchowe. To się musi zadać na zasadzie więzi, a to się dokonuje w czasie, ponieważ w czasie dopiero buduje się takie szczerość i zaufanie wzajemne jednego i drugiego. I wtedy dopiero może dojść do tego, że rzeczywiście to płynie swobodnie z serca. Że ja się nie martwię, nie boję wyznawać tego wszystkiego. Bo wiem, że nie wyznaję ze względu na Ojca Duchownego, tylko wyznaję ze względu na Boga samego. To, co jest moje, jest tylko moje. A to, co jest wyjawione, zostaje przyjęte przez Pana. Piękne zdanie tu napisałem. To, co jest moje, jest tylko moje. To, co jest wyjawione, zostaje przyjęte przez Pana. Duchowy Ojciec nie byłby jednak zdolny do przyjęcia szczerego wyznania ucznia, gdyby nie posiadał zdolności obdarzania miłością innych ludzi i utożsamiania się z ich cierpieniami. O jednym ze starców napisano: był pełen miłości i wielu do niego przychodziło. Był pełen miłości. To jest nieodzowne w całej posłudze duchowego macierzyństwa i ojcostwa. Nie ma takiej opcji, żeby można było przejść nad tym do porządku dziennego. Nie da się. To oddziałuje w dwie strony. To nigdy nie jest tak, że po prostu ojciec to jest taki, wrzuć monetę i on powie, co tam uważa i sobie wychodzi. i taki uczeń sobie wychodzi i on już w ogóle zapomniał o wszystkim, jest następny klient i następny klient i następny. To nie dokonuje się w taki sposób. Współuczestniczy w tym, co jest udziałem, czy jest życiem tego, który do niego przychodzi. Współuczestniczy w tym. To znaczy jest tak samo zmęczony, przeżywa to, wraca to do niego, przypomina mu się o tym. To są wszystko rzeczy, które nosi w sobie. To nie jest tak, że to po prostu spływa po nim jak po kaczce, tak jak lekarz ściąga fartuch, wiesza na wieszaku, wychodzi załatwiony. Następny dyżur, jak będzie, to będzie. Nie, to nie jest tak. Dlatego, że to dokonuje się właśnie przez ten dar. Jeśli nie jest w stanie też odkryć tej prawdziwej miłości, która wybiega ponad to, co słyszy i widzi, to nie może być ojcem duchowym. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że uczeń, czy ten, który przychodzi do ojca duchownego, będzie chciał zaimponować. Czyli będzie chciał zagrać kogoś takiego, kogo ojciec duchowy będzie mógł pokochać, tak? Albo przyjąć. I wtedy nie ma szczerości serca w tym wszystkim. Nie ma prawdziwego odkrycia, bo się boję, tak? Bo boję się pokazać tego, co jest we środku, bo on powie: człowieku, to jak ty takie rzeczy robisz, to my nie mamy o czym rozmawiać w takim razie, nie? To idź sobie do kogoś innego, niech to inny. To takiego nie może zaistnieć. Po prostu to musi być takie zaufanie, że ja wiem, że nawet jak przyjdę do niego i powiem mu: proszę ojca, zabiłem teraz człowieka i nie wiem, co z tym zrobić, to on nie zmieni w swojej postawy miłości co do mnie. W żaden sposób. Cokolwiek powiem, to nie powoduje w żaden sposób, nie wpłynie na tą postawę. Nie, on może na mnie krzyknąć, może mnie coś mnie upomnieć, tak? Ale to nigdy nie wpłynie na jego postawę, że on do widzenia. Nie ma takiej opcji. Dlatego, że ta więź jest tak mocna, że on nie jest w stanie zrezygnować z tego. Ale to może się dokonać tylko wtedy, kiedy posiada ten dar miłości, zdolności obdarzania miłością innych ludzi. I ja to sobie napisałem taką rzecz. Uczestniczenie w sekretach ludzkich serc bez miłości i współodczuwania nie byłoby twórcze, ale zgubne. Jeśli nie umiemy miłować innych, nie wystarczy nam po prostu siła, by ich uzdrowić. To jest za ciężkie. Tylko miłość może tutaj spowodować, że wychodzi się ponad to. I tu już nie ma znaczenia. Tu się dokonuje taka pełna szczerość. Pełna szczerość. No i to jest też ciekawe, że ojciec duchowy, proszę was, to nie ma, sobie wyobraźcie, wyczerpującego, starannie wcześniej przygotowanego programu formacji. Nie ma czegoś takiego, że on przyjdziesz do niego i on ci wyciągnie teraz takie listy i to jest. No, u mnie ojcostwo duchowe to według tych punktów idzie, tak? W pierwszym roku analizujemy to, w drugim roku to, w trzecim to. Nie ma. To nie jest szkółka niedzielna. Nie posiada też planu duchowego treningu, który by egzekwował. I tutaj mi się wydaje, jest jedna z podstawowych różnic, jeśli chodzi o pojęcie bycia mistrzem, a bycia ojcem. Bycie mistrzem oznacza, że mistrz głównie koncentruje się na tym, żeby zobaczyć postępy ucznia w treningu. Czyli jest konkretny trening, który on sam przeszedł i interesuje mnie to, jak ty przechodzisz ten trening. Tutaj się to nie dzieje. Oczywiście trening, ta dyscyplina duchowa jest ważna, ale to nie jest egzamin z postępów duchowych. Czyli nie muszę iść do... Właściwie to jest ciekawe, że nie muszę iść do ojca duchowego, żeby mieć zawsze z jakimś problemem. To nie jest tak, że ja muszę mieć jakiś problem wewnętrzny, żeby pójść się spotkać z moim ojcem duchowym. Albo jakąś wątpliwość. Bo to jak się ma taką mentalność, to często się to wiąże z tym, że wymyśla się na bieżąco, tak? Jakiś taki hipotetyczny problem duchowy się wymyśli i idzie się do niego i wymurzy się ten cały problem duchowy, a on zamknie oczy, przymruży, odpowie na wszystko i wszyscy są usatysfakcjonowani. Nie? No, piękne teatrzyk, zielona gąska. To nie o to chodzi. Tu nie chodzi w ogóle o nic takiego. Tak? Tu nie chodzi też o to, że ja się boję teraz, że nie pójdę, bo on mnie teraz zapyta, a coś ty robił, człowieku, przez cały ostatni miesiąc, nie? No nic, proszę ojca. To jak ty i przychodzisz tutaj, ośmiesz do mnie przychodzić, jak to nic nie robisz przez cały miesiąc? Nie? To przychodzi po miesiącu, a on mówi, cieszę się, że cię widzę. Tyle. Jeśli chcesz mi opowiedzieć o tym, że nic nie zrobiłeś, to posłucham, a jak nie chcesz, to nie mów. Nie, wcale mnie to nie interesuje. To jest twoje życie. Nie wyznacza też, ojciec duchowy, nie wyznacza określonych dat, regularnych spotkań, ani nie wymaga sprawozdania z duchowych zmagań. To jest bardzo ważne, ponieważ to jest zasadnicza różnica, jeśli chodzi o podejście do kierownictwa duchowego. Najczęściej słyszy się, jest taka szkoła katolicka, szkoła kierownictwa duchowego, która mówi, że regularnie powinny być spotkania z kierownikiem duchowym, na przykład raz w miesiącu. Spowiedź i tak dalej, i tak dalej. Tutaj czegoś takiego nie ma. Mogą być regularne, ale nie muszą. To nie o to chodzi. Tu więź jest ponadczasowa. To nawet jak ktoś przyjdzie po 5 latach, to mu powiesz, cieszę się, że cię widzę. Dość długo nam to zajęło, ale my się spotkali. Ojciec spotyka się z uczniem w pełnej wolności, oczekując na to, co się wydarzy. I w jaki sposób się potoczy. Nigdy nie ma jakiegoś określonego planu. Zawsze jest zaskoczony tym, w jaki sposób to się toczy. W jaki sposób to się przejawia. Jeśli jest prawdziwym ojcem, do każdego zwraca się inaczej. Choć może czasami podobnymi słowami. Nie będzie postępował wedle jakichś abstrakcyjnych reguł, ale na podstawie konkretnych ludzkich sytuacji. To wydarzenie, ta osoba, ta sytuacja, to jest to. Może zwrócić się odwołać się do jakiejś swojej wiedzy, ale to jest podstawa. On i jego uczeń występują w każdej z tych sytuacji wspólnie. I to jest bardzo ważne. Występują wspólnie. Żaden z nich nie wie zawczasu, jaki będzie dokładnie efekt końcowy. Nigdy nie wiadomo, czy uczeń nie wstanie i nie czaśnie drzwiami, nie pójdzie w długą, czy ojciec duchowny nie wytrzyma nerwowo i, nie wiem, ucieknie. Czy, no nic nie wiadomo, co się stanie, tak? Czy się nie zaczną kłócić? Tak czasami też bywa. Pokłócił się. Pamiętam takie jedno zdarzenie. A jak jeden ojciec duchowy jechał ze swoim uczniem samochodem i po drodze pokłócili się w tym samochodzie. O coś tam, tak? Znaczy uczeń sprowokował, bo wstrzelił focha, że on nie będzie tam robił tego czy owego. No i wysiadł. I zajęło im to 2 dni, zanim ten. No nigdy nie wiesz, co się wydarzy, tak? Bo to nie chodzi o to. To jest taka relacja, taka więź, która nie jest na zasadzie takiej, że o, ja teraz przychodzę do guru i on mnie teraz uzdrowi i tu jest peace, no war. tylko to jest po prostu cały dynamizm relacji, który się w tym przejawia. I wydaje mi się, że bez takiej otwartości na działanie Ducha Świętego trudno doświadczyć życia w całym jego dynamizmie. Co najwyżej można uchwycić tylko jakiś jego wycinek. Wycinek życia. I na jego podstawie udzielić porady na całe życie. No bo to tak jest. Idziesz, mówisz coś, ten ojciec słyszy tylko wycinek. Jeśli nie ma tej więzi, nie ma tej otwartości, no to on, to jest terapia. Tak? No to w takim przypadku zazwyczaj postępujemy w następujący sposób, tak? Zaleca się post i intensywną modlitwę. Za 2 tygodnie zobaczymy rezultat. Jedynym i prawdziwym ojcem duchowym jest Duch Święty. Obaj, i tu jest bardzo ważne, obaj, czy oboje, zarówno uczeń, jak i duchowy ojciec, muszą się uczyć w trakcie tego spotkania. Inaczej to nie funkcjonuje. Jeden i drugi się uczy w trakcie tego spotkania. Obaj, zarówno uczeń, jak i duchowy ojciec, muszą uczyć, a to już czytałem, często trudno orzec, kto nauczył się więcej. To jest ciekawe, nie? Trudno czasami orzec, kto nauczył się więcej. Jak mawiał jeden ze starców pustyni, zdarza się niekiedy, że to młodzi prowadzą swych starców do życia. Tak zapewne jest, że uczeń z natury rzeczy jest powołany do tego, żeby przyjmować. No, tak się mówi, tak? Uczeń jest po to, żeby się uczyć, przyjmować. Tego oczekuje. Ale uczeń w tej relacji ojcowskiej bywa także powołany do tego, żeby dawać. Ponieważ nauczyciel uczy się od swoich uczniów. Staje się ojcem w tej relacji z uczniami. On się uczy w tym. Nie byłby ojcem, gdyby nie miał tych synów, czy te córki. Posługa ojcostwa to bardzo trudne i delikatne działanie. Wymagać i pozostawiać wolność. Bardziej być, niż oceniać i egzekwować. W tej relacji wszystko musi się dokonywać we właściwym czasie. I wszystko wymaga dużej subtelności. Zadaniem duchowego ojca nie jest zniszczyć naszej wolności, ale ją wspomóc, abyśmy sami mogli dostrzec prawdę, nie stłumić naszej osobowości, ale ułatwić nam odkrycie prawdy o samych sobie, umożliwić wzrastanie do pełnej dojrzałości i stawanie się tym, kim naprawdę jesteśmy. Ojciec duchowy nie narzuca swych idei, form modlitwy czy postępowania, lecz pomaga uczniowi odnaleźć własne, wyjątkowe powołanie. To jest bardzo ważne. Nie ma naśladownictwa w tym. Jeśli ojciec duchowny wchodzi w taką rolę, że teraz tak masz robić jak ja, albo... no to nie to. Musi pomóc odnaleźć jego indywidualną, unikalną drogę. Bardzo trudne. Klucz do życia duchowego nie leży bowiem w tej czy innej formie, ale w odkryciu swojej własnej drogi. Końcówka. Okej. Nie jest źle. Rabbi Jakub Icak z Lublina, nie z Lublinia, tylko z Lublina, mawiał tak. Drogi nie można nauczyć się z książki ani ze słyszenia, ale może być przekazana jedynie od człowieka do człowieka. W rzeczywistości w tej relacji ojciec-matka, duchowy syn, duchowa córka jest tylko jeden kierunek. Niebo. To jest tylko jeden kierunek. Niebo. Bez tego zasadniczego kierunku ojcostwo duchowe jest niemożliwe. Ponieważ jeśli oboje nie patrzą w tym samym kierunku, to jest zawracanie głów. Można co prawda mówić o jakiejś formie towarzyszenia w duchowych zmaganiach, ku głębszemu poznaniu samego siebie. Można mówić o terapii, czy nawet można mówić o kierownictwie duchowym, które ma zasadniczo pomóc w uporządkowaniu życia moralnego i religijnego. To wszystko jest ważne i potrzebne. I zapewne także jest obecne w wymiarze ojcostwa duchowego. Jednak duchowy ojciec czy matka przede wszystkim rodzi człowieka dla Boga samego. Wskazuje cały czas na niebo, na to, co jest najgłębsze, najsubtelniejsze i co jest jedynym powołaniem człowieka, aby dzięki łasce dostąpić przebóstwienia, teozis. Na tej drodze syn potrzebuje ojca, a ojciec potrzebuje syna, bo na tej drodze się idzie razem, a nie w pojedynkę. Tylko w taki sposób tam można dojść. Pojedynczo się tam nie dochodzi. I końcowy cytat lądujący. William Blake. Gdyby wrota percepcji były oczyszczone, wszystko jawiłoby się człowiekowi takim, jakim jest. Nieskończone. To tyle. Dość przytłoczyłem was tym tekstem, ale może przeżyjecie. W każdym bądź razie to jest owoc. Sierpień, wrzesień, październik. Trzech miesięcy takiego próby syntezowania tego, czym jest doświadczenie ojcostwa duchowego. Pewnie w jakimś fragmencie to jest oddane. Ukaże się w takim dodatku do charakterów medytacja, która wyjdzie teraz jakoś pod koniec listopada. Ten numer jest poświęcony relacji nauczyciel-uczeń w różnych tradycjach. To pójdzie tak. Także chciałem wam podzielić się tym, bo to było jakieś ostatnie z moim zmaganiem. Trudno jest o tym pisać. Trudno jest to wyrazić w taki sposób, żeby to było zrozumiałe. Mam nadzieję, że będzie albo że jest. W każdym razie to, co jest bardzo istotne, żeby zapamiętać, to jest to, że ojcem duchownym się zawsze jest, zawsze duchowym zawsze się zostaje ku własnemu zdziwieniu. I to jest najbardziej porażający dar, jaki może na człowieka spaść. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Że to się odkrywa, że to jest proces długiego uczenia się, takiego też odkrywania no, różnych rzeczy, które są w środku. Że to, co jest najistotne, to nie jest ojciec, który jest idealny, super, święty, mistrz o nadzwyczajnych umiejętnościach, tylko to jest człowiek, który stanął na mojej drodze, bo Pan go tam postawił, żeby mnie poprowadzić. I to, co się wszystko się wydarza, to się wydarza w relacji. W tej relacji się staje, staje się ta więź, w tej relacji się dokonuje tak naprawdę to ojcostwo, to zmaganie, to wszystko się tam dokonuje. Jeśli ta relacja nie zaistnieje, to wszystko inne jest tylko spełnianiem pewnych funkcji, które są ważne, ale nie wyczerpują tego, czym jest ojcostwo duchowe. I w tej relacji tak samo ojciec potrzebuje ucznia, jak uczeń potrzebuje ojca. No bo nawet jak sobie powie, czy powiesi sobie dyplom na ścianie, ojciec duchowny, i będzie sobie siedział sam, no to co mu to da? No nic mu to nie da. No musi mieć kogoś, tak? Staje się dopiero w relacji. Uczy się tego.
Można zadać pytanie jedno jeszcze?
Można.
Jak to nie wymaga bardzo długiej odpowiedzi, bo jest takie sformułowanie w tym tekście, które jest bardzo, bardzo tajemnicze i pewnie wielu z nas nie wie, co ono znaczy. I to jest dar rozróżniania duchu. Mhm. Czy możesz troszkę powiedzieć, co to jest dar rozróżniania duchu?
Znaczy, z tego, co ja wiem, nie wiem, czy to tak jest, ale z tego, co ja wiem, to jest, wiąże się z tym, co wiele razy już żeśmy tu mówili, że w czasie drogi duchowej, czy na drodze duchowej, ten zmysły wewnętrzne się wysubtelniają. To jest normalne. Każdy z was to odczuwa. Jak patrzycie na swoje życie, czy jak tak próbujecie, no, człowiek się staje bardziej wrażliwy. Tak? Jakby zauważa więcej. Kiedyś tak patrzę tak sobie na życie swoje 5 lat temu. Mój Boże, w ogóle tego nie zwracam uwagi na to. A teraz to mi przeszkadza. Tak, to mnie denerwuje. Nagle się okazuje, że żył w czymś przez wiele lat nie zauważając tego, a teraz nagle to zauważa. No skąd to się bierze? No dlatego, że na tej drodze to się wysubtelnia. Że zaczynam coraz więcej widzieć. Coraz więcej dostrzegać. To się staje dla mnie jasne. Nikt mi wtedy nie musi mówić, tak masz robić, tak masz nie robić, bo ja to wiem. Wiem, bo mi to przeszkadza, czy wiem, bo z tym sobie jakoś teraz pracuję, czy nie radzę. Więc to jest na pewno z tym się wiąże. To jest między innymi to, że nabiera się takiego daru rozróżniania. Też poprzez pracę z tym, co się, w jaki sposób różne rzeczy działają na mnie samego. Tak? No uczę się tego, co to wywołuje, tak? No wiem, że jak się pojawia takie coś, no to najczęściej mnie prowadzi do czegoś takiego. To jest też ten cała rzecz, którą żeśmy mówili o logizmu i o myślach, które przychodzą i tam wywołują to wszystko, nie? Jeśli najczęściej to jest tak, że jak się mówi, mądry Polak po szkodzie, nie? Narobił, a potem Boże, co ja narobiłem, nie? Natomiast dar rozróżnienia duchu będzie polegał na tym, że zanim to się wszystko nastąpi, to już się widzi tą rzecz, która jest tym impulsem. Tak delikatnie przychodzi i tak mi rzuca takie lekkie światło, ja wiem, do czego to prowadzi. Nie? Teraz ja decyduję o tym, czy pójdę za tym, czy nie. To jest pierwszy etap. Ten dar rozróżnienia duchu wiąże się też z tym, że ponieważ to się dokonuje, ponieważ to cały czas jest związane z pewną praktyką i z tym, co się dokonuje na drodze życia duchowego, wiąże się to też z tym, że się słyszy to. Czyli jak ktoś mówi, to słyszysz, że tak jest. To się z tym się wiąże, że nie tylko słyszę słowa, ale widzę cały ten mechanizm, czy ten proces, czy to wszystko, co tam się dzieje. Tak? To jakby jest cała panorama tego wszystkiego. Czasami jest tak, że jest bardzo trudno o tych rzeczach mówić. Tak? To się wiąże też z pewną z taką praktyką. Jeśli długo się rozmawia z różnymi ludźmi, to się nabiera pewnej praktycznej wiedzy. Praktyczna wiedza polega na tym, że się, tak jak tu czytałem w tekście, jest się w stanie przejść ponad, czy może zajrzeć trochę, zajrzeć trochę poza to słowo, które mu słyszę. To znaczy nie tyle doszukiwać się tam, tylko usłyszeć dokładnie to, co on mi chce powiedzieć, tylko no, jest tak trudno, że tak, bo właśnie, żeby tego i... To może zacznę od pobytów na wakacjach. No to zacznij. Nie? I to spokojnie, bo to musi dojrzeć. To jest coś takiego. I to jest taki moment. Ta rozróżniania duchów wiąże się też z tym, że się widzi, wie się, jaki jest następny krok. Że jest takie wyczucie, że widzi się następny krok, ale często się nie mówi o tym następnym kroku. Dlatego, że jak się powie, to jest, no co, kto ci uwierzy, człowieku? Następny krok się dopiero jak się dokona, to dopiero wtedy to wtedy wzbudza najczęściej taki uśmiech. Jak ojciec duchowny wie już, że to się wydarzyło i ty mówisz z takim przejęciem, najczęściej on się tak lekko uśmiecha, tak jakby sobie mówił, no właśnie, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. To nie jest jakieś nadzwyczajne. Nie? Oczywiście wiąże się też z tym, co czytamy u ojców i to jest też spotykane bardzo często u wielu świętych, jak ojciec Pio, ostatnich tych, czy jeszcze inni, czy Jan Paweł II na przykład, o których się mówi, że mieli taki dar, że jeszcze nie zdążyłeś nic powiedzieć, już wiedzieli, tak? Że jakby czytał w sercu od razu. Nie? Ale to się rzadko zdarza. To musi być rzeczywiście obdarowany człowiek, tak było z ojcami pustyni, kiedy jeszcze nie zdążyli wypowiedzieć, a on już mówił, nie? Tak było z tymi wielkimi starcami. Czasem Pan Bóg sobie tak upodoba, że komuś daje taki dar, ale tak jak ja tu napisałem, rzeczywiście to jest tak, że ten diakrizis, ten dar rozróżnienia duchów, on w literaturze takiej monastycznej jest opisany tak dość tajemniczo, że to jest dar czytania w sercach, kardiognoza, poznanie myśli i to tak człowiek czyta i mówisz, Boże, to jest w ogóle, no nie wiem, to jest jakiś w ogóle, jakieś czary mary. Po prostu strach iść do takiego człowieka, bo jeszcze nie wiadomo, gdzie się schować, bo on wszystko wie. To jest z tym coś związane, że to nie jest bez działania Ducha Świętego, bo nikt z nas nie byłby zdolny do takich rzeczy, ale to się wszystko dokonuje w relacji, to się też dokonuje poprzez praktykę, tego się też uczy. Dar do rozróżnienia duchów się też to się odkrywa w praktyce. Tak jak odkrywasz w praktyce sposób działania na ciebie myśli i innych rzeczy, tak samo odkrywasz to. I tak samo to się odkrywa w relacji z innymi. W relacji z innymi to się odkrywa.